Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Bento bendito que vem em nome do Senhor.
Z papieżem w Brazylii.
Szósta podróż apostolska Benedykta XVI.
Benedykt XVI kanonizował pierwszego świętego urodzonego w Brazylii, ojca Antonio Galvão. Przedstawił go wiernym jako przykład miłości Boga i ludzi. W magazynie nadamy obszerną relację z papieskiej pielgrzymki, a naszym gościem będzie ordynariusz diecezji Campo Maior, biskup Edward Zielski. Zapoznamy też Państwa z opiniami mediów brazylijskich, niemieckich i hiszpańskich o szóstej pielgrzymce zagranicznej Benedykta XVI. 11 maja na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Głównym wydarzeniem dzisiejszego dnia była kanonizacja pierwszego świętego urodzonego na brazylijskiej ziemi. Uroczystej liturgii przewodniczył w São Paulo Benedykt XVI. Sprawowano ją na polu marsowym, terenach lotniska, gdzie 27 lat temu odprawił mszę również Jan Paweł II, mówi nasz wysłannik ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI przybył tu samochodem zamkniętym o 9 rano, gdy w Polsce była 14. Setki tysięcy wiernych, podczas gdy już z Papa Mobile ich pozdrawiał, okrążając plac celebracji, odśpiewały na powitanie hymn papieski. Benedykta XVI przywitał ordynariusz miejsca arcybiskup Odilo Scherer, następnie prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych, któremu towarzyszyła postulator siostra Celia Cadorin, poprosił o wyniesienie do chwały ołtarzy błogosławionego Antoniego. Nowy święty urodził się w Guaratinguetá w stanie São Paulo w 1739 roku. 4 lata uczył się w szkole jezuickiej, jednak z uwagi na prześladowania zakonu wstąpił do franciszkanów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1762 roku. Odznaczał się głęboką pobożnością maryjną. Był tak otwarty na ludzką biedę, że w 1798 roku miejscy rajcy nadali mu tytuł Człowieka Pokoju i Miłosierdzia. Uznany doradca i spowiednik zmarł 23 grudnia 1823 roku. Jego grób znajduje się w Monastero de Luz, klasztorze Światła. Niegdyś sam go zbudował. Obecnie jest zabytkiem ze światowej listy UNESCO. Przy marmurowej białej płycie w posadzce po dziś dzień klęczą ludzie, składając karteczki ze swymi prośbami. Kult jednak miał dotychczas charakter raczej lokalny.
W moim regionie, prawdę powiedziawszy, nie jest bardzo znany biskup Edward Zielski, ordynariusz Campo Maior, gdyż on działał bardziej na południu Brazylii, w São Paulo, w sposób specjalny. Ale uważam, że kanonizacja stanie się naprawdę jakimś znakiem bardzo ważnym i ja w swojej diecezji przede wszystkim będę to czynił, aby on stał się znany dla szerokich mas ludzkich.
Tatiana Granowska, Brazylijczyk, on dla biedny dużo pracował.
Jest znany?
Tak, tutaj w São Paulo tak. Zyskali jak pigulkę, co on zrobił, malutkie modlitwy na papieru i osoby, które spożywają, to miała łaska Boga i cud. I zakonnice jeszcze dzisiaj przygotowuje te pigulki.
Kto zaczął te pigulki stosować, to był właśnie Frei Galvão. To nie one wymyśliły. On, jak wiem, jednej z kobiet, która przyszła do niego z problemem, on napisał 3 karteczki i nakazał jej te karteczki zjeść. I się stworzyła taka fama, że te karteczki z jego słowami pobożnymi uzdrawiają ludzi. I jak on zmarł, to grupa jego wyznawców zaczęła to rozprzestrzeniać. I okazuje się, że bardzo dużo ludzi, nie wiadomo czy to z powodu psychicznych czy prawdziwych, ale są prawdziwe uzdrowienia, używa to i dzisiaj już się mówi o 100 tysiącach tych pigułek rozdawanych przez tydzień.
Nowy święty jest przykładem miłości do Boga, zwłaszcza poprzez Eucharystię oraz do ludzi, podkreślił w homilii Benedykt XVI.
Franciszkański charyzmat, ewangelicznie przeżywany, przyniósł znamienne owoce. Przez jego świadectwo gorliwej adoracji Eucharystii, roztropnego kierownictwa szukających go dusz i wielkiej czci dla niepokalanego poczęcia Maryi, której stał się synem i niewolnikiem na zawsze. Bóg wychodzi nam naprzeciw przez swoje dzieła. Objawia się przez swoje słowo w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Życie Kościoła jest zatem ze swej strony eucharystyczne.
Papież wskazał, że adorując konsekrowaną hostię, odnawiamy swą wiarę, jak czynił stale święty Antoni Galwao. Eucharystia to tajemnicze objawienie miłości Boga do ludzi. Wierni winni poznawać wiarę Kościoła przez posługę kapłanów wzorowo sprawujących liturgię i ukazujących w niej zawsze centrum całego dzieła ewangelizacji. Z czcią dla Eucharystii wiąże się też przystępowanie do sakramentu pojednania. Ojciec Galwao był zawsze gotowy do służby ludziom, miał sławę dobrego doradcy, niósł pokój rodziną, pełnił dzieła miłosierdzia, zwłaszcza względem ubogich i chorych. Był cenionym za gorliwość i roztropność spowiednikiem. Kochając Boga, pragnął, by nikt go nie obrażał i dlatego zabiegał o nawrócenie grzeszników.
Jak piękny przykład pozostawił nam ojciec Galwao. Jakżeż aktualne dla nas, którzy żyjemy w epoce tak pełnej hedonizmu, są słowa z jego formuły ofiarowania czystości. Zabierz mi raczej życie, niż bym miał obrazić Twego Syna, mojego Pana. Są to mocne słowa miłującej duszy. Powinny należeć do normalnego życia każdego chrześcijanina, nie tylko osób konsekrowanych. Budzą pragnienie wierności Bogu, czy to w życiu małżeńskim, czy poza nim. Świat potrzebuje przykładów życia klarownego, jasnych dusz, umysłów pełnych prostoty, niegodzących się być przedmiotem użycia i przyjemności. Trzeba powiedzieć nie tym środkom społecznego przekazu, które wyśmiewają świętość małżeństwa i czystość przed ślubem.
Jakie znaczenie ma dzisiejsza kanonizacja dla Brazylii? Mówi były arcybiskup São Paulo, a obecnie prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa, kardynał Claudio Hummes. Niemal cały naród, także ludzie innych wyznań, dumni są z tej kanonizacji. Szczęśliwi są zwłaszcza katolicy, gdyż jest to pierwszy święty urodzony właśnie w Brazylii. Ta kanonizacja jest bardzo ważna dla naszego Kościoła, ponieważ stanowi wyraz uznania dla owoców ewangelizacji. Myślę, że nie mieliśmy ich wcześniej, bo nie podejmowaliśmy starań w tym kierunku. Nigdy nie zachęcano naszego Kościoła do podjęcia pracy związanej z kanonizacją któregoś z jego dzieci. Jednakże Jan Paweł II z okazji wielkiego jubileuszu roku 2000 zachęcił diecezję na całym świecie do baczniejszego przyjrzenia się osobom, które zmarły w opinii świętości. Co za tym idzie, zainicjował te poszukiwania także w Brazylii.
Powróćmy do rozmowy księdza Józefa Polaka z biskupem Edwardem Zielskim. Ten kapłan diecezji pelplińskiej od lat pracuje w Brazylii jako misjonarz Fidei Donum.
Jeżeli chodzi o zainteresowanie wizytą Benedykta XVI w mojej diecezji, w moim regionie, który jest na północnym wschodzie Brazylii, ukazuje się jako bardzo ważne. Staraliśmy się też w wielu momentach, w czasie spotkań, w czasie Eucharystii, modlić się modlitwę, którą on skomponował na piątą konferencję.
Księże biskupie, to jest bardzo duże zgromadzenie. Sam episkopat brazylijski już jest ogromny, ponad 400 biskupów. Wszystkich biskupów Ameryki Łacińskiej 1200. Co to może wnieść, takie obrady? Dwa tygodnie będą biskupi radzili razem z zaproszonymi ekspertami.
Episkopat brazylijski będzie reprezentowany przez 22 delegatów wybranych, jeszcze kilku, którzy są z mianowania. Przedstawiamy przede wszystkim jak gdyby nowy plan czy jakieś horyzonty i tytuł sam, który papież podał tej konferencji jest Uczniowie i misjonarze w nowych warunkach naszego kontynentu. Jak powinniśmy działać, aby stać się uczniami Chrystusa i jako uczniowie Chrystusa iść i ewangelizować innych, którzy są oddaleni. My widzimy, że chociaż jeszcze jesteśmy jako kontynent najbardziej katolicki, że każdego roku odchodzi bardzo dużo katolików do innych grup religijnych, do protestantów i nawet do niewierzących. Dlatego to zainteresowanie konferencją, uważamy, że on też nam da jakieś naświetlenie kierunków na przyszłość, żebyśmy stali się właśnie uczniami, tymi, którzy słuchają Jezusa, przyjmują Jego nauczanie, żyją tym nauczaniem i idą do tych ludzi, bardzo często ochrzczonych, którzy są oddaleni od Kościoła, od możliwości przyjęcia sakramentów, aby oni wrócili do Kościoła. Także to jest taki horyzont, który widzimy w tej konferencji i uważamy, że ona właśnie nam da dobre naświetlenie tych horyzontów na najbliższą przyszłość.
pobożność brazylijska jest często uważana za pobożność taką bardzo emocjonalną.
Tak, jest to ten element właśnie namacalny, który nosi Brazylijczycy bardzo lubią, ta religijność bardzo widowiskowa, powiedzmy, i z drugiej strony też wiara, która uzdrawia, która robi cuda.
Jednym z takich cudów zatwierdzonych do kanonizacji Fragão Vão jest cud chłopca, którego rodzice nie mogli mieć dzieci, a się okazało, że ciąża została utrzymana. Chłopiec ma obecnie 7 lat. Kilka dni przed przyjazdem papieża, zmiana w rodzinie, zdecydowali się na ślub kościelny.
Więc to jest też jakiś cud, nie tylko, że chłopiec przyszedł do życia przez to cudowne jakieś zajście w ciążę, ale też cud, że oni ślub wzięli kościelny. W Brazylii niestety mamy dużo katolików, którzy po prostu ślubu kościelnego nie biorą. W moim regionie to jest dość nagminne, bardzo mało ślubów, a chcą chrzcić dzieci. To jest nasz problem pastoralny też bardzo ważny.
Jaka jest przyczyna tego?
Uważamy, że to jest chyba świadomość religijna bardzo płytka. Walczymy o to, żeby ona się stała bardziej uformowana. Chrzest, który chcą nasi wierni, to jest bardziej coś w miarach socjalnych, promocja ludzka, a nie jako znak wiary, znak chrześcijaństwa. Chcą chrztu, ale nie chcą ślubu. Chcą chrzest, ale nie robią pierwszej komunii. Chcą chrzest, ale nie idą do kościoła na mszę świętą. Także to są nasze takie problemy duszpasterskie, bardzo bliskie i bolące.
Jedną z recept na pogłębianie wiary są ruchy kościelne. Ksiądz biskup na teren brazylijski przeszczepił ruch Światło Życie i to już bodaj ponad 20 lat temu.
W Polsce bardzo byłem zaangażowany w ruchu Światło Życie i jak przyjechałem do Brazylii w 80 roku, to przechodząc na północny wschód Brazylii do stanu Bahia, od 1985 roku rozpocząłem rekolekcje oazowe, 15-dniowe, widząc, że młodzież nie ma pracy i jest możliwość utrzymania ich przez 15 dni. Także od 1985 roku corocznie robię oazy 15-dniowe. Z tej młodzieży formowanej w ruchu Światło Życie mam w parafii, teraz w diecezji, bardzo dobrych katechetów, animadorów liturgii, tych, którzy się angażują w różnych duszpasterstwach, w parafiach. Uważam, że ruch Światło Życie w naszym terenie brazylijskim, przede wszystkim na północnym wschodzie, gdzie religijność jest bardzo mało ugruntowana, prowadzi bardzo wspaniałe rezultaty. Mogę też powiedzieć, że też zaczął prowadzić ruch Światło Życie ksiądz z diecezji łomżyńskiej, Szczepan Mitros, który widząc, jak ja robię, zaczął też robić w swojej parafii i obecnie on pracuje też w stanie Piauí, gdzie ja pracuję, w diecezji sąsiedniej, więc robimy już w dwóch punktach brazylijskich w stanie Piauí ruch Światło Życie. Ja pierwszy stopień, on drugi stopień, a często się wymieniamy, że młodzież, którą on zmobilizuje, idzie do mnie, a moja młodzież idzie do niego, żeby robić drugi stopień. Trzeciego stopnia jeszcześmy nie robili, bo wydaje nam się, że warunki na to na razie nie pozwalają.
Ale się przyjęło.
Przyjęło się bardzo i powiedzmy tak wprost, robi dobrą robotę.
Jaka młodzież uczestniczy w tych rekolekcjach?
My mamy taką zasadę, że młodzież powinna być po bierzmowaniu. Czyli do bierzmowania, chociaż nie tak bardzo mocno, oni już mają pewną formację religijną. A w ruchu Światło Życie my wprowadzamy ten element osobistego przyjęcia Pana Jezusa, co w programie brazylijskim, który mamy co 4 lata, ten plan pastoralny, okazuje się, że jest podstawowe. To przyjęcie Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli ja to mam, ja to przyjmę, no to wtedy ja odczuwam, że muszę tym zaszczepiać innych współbraci, którzy są oddaleni od Kościoła. Dlatego my nazywamy tutaj ruch Światło Życie Movimento Evangelizador Luz Vida, ruch ewangelizacyjny. To jest ruch bardziej nastawiony na przyjęcie Jezusa i niesienie Jezusa do innych, czyli na ekspansję, na ewangelizację, bardziej niż to może mieliśmy w Polsce. Uważam, że to w warunkach brazylijskich jest bardziej potrzebne i dlatego uważałem, że ruch Światło Życie powinno się prowadzić w tym kierunku, aby stał się ewangelizacyjny, ekspansywny, żeby przez ten ruch Kościół nie zapomniał, że jego misją jest ewangelizowanie. Niesienie Pana Jezusa do tych, którzy są oddaleni, by mogli przyjść i przyjąć Jezusa i korzystać też z sakramentów i łask, które przez sakramenty przychodzą do człowieka.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, rozmawialiśmy z księdzem biskupem Edwardem Zielskim, ordynariuszem Campo Maior, kapłanem diecezji pelplińskiej, pracującym od lat.
80 roku, 26 lat.
26 lat w Brazylii. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
Brazylijskie media podkreślają, że papież zaskakuje wiernych. Wyrażają radość, że Benedykt XVI wychodzi poza ustalony program. Wczoraj na balkonie klasztoru Benedyktynów, który jest papieską rezydencją, Benedykt XVI pojawił się aż 5 razy, by pozdrowić i pobłogosławić wiwatujących Brazylijczyków.
Dzisiejsze wydania prasy brazylijskiej odnotowują na pierwszych stronach wydarzenia związane z wczorajszym dniem papieskim. We wszystkich wydaniach przewijają się 2 tematy. Oficjalne spotkanie z prezydentem Lulą oraz radosne i pełne emocji spotkanie z młodzieżą. Odnośnie spotkania papieża z szefem państwa, najważniejsze tutejsze gazety podkreślają serdeczność i wyrozumiałość, jakie panowały w trakcie rozmów. Zaznacza się jednak, że Lula unikał w rozmowie z papieżem tematów polemicznych, takich jak aborcja. Jeśli chodzi o postawę papieża, prasa zaznacza, że w rozmowie z Lulą prosił o podpisanie między Watykanem a Brazylią umowy dyplomatycznej. Chodzi o uregulowanie prawne. Pomiędzy Watykanem a Brazylią nie ma konkordatu. Jeśli chodzi o spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą, to dzienniki prasowe podkreślają, że wiara, radość i emocje zdominowały to wydarzenie. Z całego bogatego przemówienia papieża do młodzieży prasa wypunktowała tylko kwestie moralne. Dzienniki podkreślają, że papież bronił takich wartości jak czystość, wierność, małżeństwo, rodzina. Prasa dostrzegła, że papieskie przemówienie młodzież przerywała oklaskami aż 24 razy. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego mówił ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
Niemiecka prasa powściągliwie relacjonuje pielgrzymkę Benedykta XVI do Brazylii. Większość gazet i wydań dzienników telewizyjnych koncentruje się na wymiarze społecznym i politycznym tej wizyty, podkreślając, że papież przyleciał do Brazylii z bardzo trudną misją.
Trudność tej misji polega na tym, że w Brazylii katolicy wciąż masowo przechwytywani są przez sekty, a cały kraj musi walczyć z nędzą i narastającą przestępczością. Takie komentarze czytamy w prawie wszystkich większych Niemiec. Gazetach. Skoncentrowały się one w swoich relacjach i komentarzach na toczącej się w Brazylii debacie o legalizacji aborcji. Z powodu różnicy czasu żadne medium elektroniczne nie relacjonuje pielgrzymki Benedykta XVI do Brazylii na żywo. W większości dzienników telewizyjnych i radiowych pojawiają się jednak krótkie relacje z jej przebiegu. O wczorajszym wieczornym spotkaniu Ojca Świętego z młodzieżą na stadionie w São Paulo wspomniały dzisiejsze poranne wydania. Według ogólnoniemieckiej rozgłośni ARD Benedykt XVI udzielił młodzieży lekcji moralności w tak bezpośredni sposób, jaki do tej pory świat od niego nie usłyszał. Stacja ARD komentuje jednak, że młodzież biła brawa po nauce o czystości przedmałżeńskiej, ale wielu z jej uczestników przyznało przed mikrofonami niemieckich korespondentów, że ich życie wygląda inaczej niż chciałby tego papież. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Hiszpańskie media poświęcają dużo miejsca spotkaniu Benedykta XVI z młodzieżą. W programach radiowych często można usłyszeć fragmenty papieskich przemówień.
Benedykt XVI zaskoczył wczoraj tysiące młodych ludzi wezwaniem do działania i odpowiedzialności. Wy jesteście młodą teraźniejszością ludzkości i Kościoła. Papież mówił do nich jak do dorosłych i mówił im o teraźniejszości, czytamy w dzisiejszym ABC. Benedykt XVI wzywa młodzież, aby żyła w czystości i budowała sprawiedliwe społeczeństwo, pisze z kolei El Mundo. Wypełniony po brzegi stadion przyjął papieża z euforią, której trudno było się oprzeć. Przemówienie papieża było chwilą oczekiwaną od tygodni przez setki młodzieży, która udała się na spotkanie do São Paulo. Papież zachęca młodych, aby byli misjonarzami, tytułuje swój artykuł La Razón. Widzialnie zadowolony podczas ceremonii, Benedykt XVI przypomniał młodzieży, że posiadają wielką odpowiedzialność jako katolicy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zanim się z Państwem pożegnamy, pragniemy zachęcić do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której zamieszczamy aktualne informacje z Brazylii. Jej adres to www.radiowatikana.org. Zapraszamy również do wysłuchania naszego programu porannego. Przekażemy w nim informacje o spotkaniu Ojca Świętego z Episkopatem Brazylijskim oraz relację z powitania Benedykta XVI w Aparecidzie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.